wstęp. To nie finanse, ani strategia, ani technologia, ale właśnie praca zespołowa jest decydującym czynnikiem przewagi konkurencyjnej. Zarówno dlatego, że jest tak potężna i wszechmocna, jak i dlatego, że występuje tak rzadko. Mój przyjaciel, założyciel spółki, która urosła tak, że osiągała miliardy dolarów sprzedaży, najtrafniej wyraził tę potęgę pracy zespołowej, gdy powiedział mi: jeśli potrafisz sprawić, że wszyscy ludzie w organizacji będą zgodnie podążać w tym samym kierunku, będziesz mógł osiągnąć dominującą pozycję w każdej branży, na każdym rynku, wobec każdego konkurenta i w każdym czasie. Zawsze, gdy powtarzam to zdanie grupie liderów, natychmiast mi przytakują, kiwając głowami, ale czynią to bardzo rozpaczliwie. Wydaje się, że pojmują prawdziwość tego stwierdzenia, a równocześnie poddają się niemożności sprawienia, by tak się stało. W tym właśnie miejscu pojawia się problem rzadkości pracy zespołowej. Pomimo, że od lat skupia się na niej uwaga teoretyków, trenerów, nauczycieli i mediów, praca zespołowa jest dla nich wciąż tak samo nieuchwytna, jak dla większości organizacji. Pozostaje faktem, że zespołom, utworzonym przecież z niedoskonałych istot ludzkich, towarzyszy wrodzona dysfunkcja. Nie chcę jednak przez to powiedzieć, że praca zespołowa jest skazana na porażkę. Jestem od tego bardzo daleki. Tak naprawdę zbudowanie silnego zespołu jest nie tylko możliwe, ale też wyjątkowo proste. I bardzo trudne. To prawda. Podobnie jak wiele innych aspektów życia, praca zespołowa sprowadza się do opanowania pewnych zachowań, teoretycznie nieskomplikowanych, ale ekstremalnie trudnych do zastosowania w codziennej praktyce. Na sukces mogą liczyć tylko te zespoły, które przezwyciężą te właściwe ludziom tendencje zachowań, prowadzące w zespołach do korupcji i pojawienia się w nich dysfunkcjonalnej polityki. Jak się okazuje, reguły te stosują się nie tylko do pracy zespołowej. Właściwie natknąłem się na nie w pewnym sensie przez przypadek w poszukiwaniu teorii przywództwa. Kilka lat temu napisałem swoją pierwszą książkę, 5 pokus dyrektora generalnego, poświęconą pułapkom behawioralnym, będącym plagą zarządzających. Pracując ze swoimi klientami, zacząłem zauważać, że niektórzy z nich niewłaściwie wykorzystywali moje teorie, starając się oceniać i poprawiać osiągnięcia zespołów, którym przewodzili, i to z sukcesem. Stało się zatem dla mnie jasne, że 5 pokus znajduje zastosowanie nie tylko w odniesieniu do poszczególnych liderów, ale po kilku modyfikacjach również w odniesieniu do grup. I to nie tylko w korporacjach. Duchowni, trenerzy, nauczyciele i inni ludzie odkrywali, że te reguły znajdowały zastosowanie w ich światach tak samo, jak znajdowały zastosowanie w gabinetach menedżerów wielonarodowych firm. I tak właśnie powstała ta książka. Podobnie jak moje pozostałe książki, 5 dysfunkcji pracy zespołowej zaczyna się od opowiadania napisanego w realistycznym kontekście fikcyjnej organizacji. Odkryłem, że czytelnicy uczą się skuteczniej, gdy zagłębią się w świat opowiadania i mogą odnosić się do konkretnych postaci. Pomaga im to również w zrozumieniu, jak prezentowane reguły mogą zostać zastosowane w nieteoretycznym środowisku świata rzeczywistego, gdzie tempo pracy i nawał codziennych spraw rozpraszających naszą uwagę sprawiają, że nawet najprostsze zadania wydają się żmudne. Chcąc pomóc czytelnikowi w zastosowaniu tego materiału w jego własnej organizacji, w krótkim rozdziale następującym po opowiadaniu nakreślam bardziej szczegółowo tych tytułowych 5 dysfunkcji. Rozdział ten zawiera też arkusz oceny zespołu i propozycje narzędzi, jakimi możemy się posłużyć, by przezwyciężyć trudności nękające nasz zespół. I na koniec jeszcze jedno. Książka ta opiera się wprawdzie na mojej pracy z dyrektorami generalnymi i ich zespołami zarządzającymi, ale teorię w niej zawartą może wykorzystać każdy czytelnik zainteresowany pracą zespołową. Niezależnie od tego, czy kieruje małym działem firmy, czy po prostu jest członkiem zespołu, może dzięki niej zrobić coś więcej. Bez względu na to, jaki jest Twój przypadek, mam szczerą nadzieję, że pomogę Twojemu zespołowi przezwyciężyć określone dysfunkcje, tak by mógł osiągnąć więcej niż poszczególne osoby działające indywidualnie mogłyby to sobie wyobrazić. Bo tak naprawdę na tym właśnie polega prawdziwa potęga pracy zespołowej. Opowieść. Łód szczęścia. Tylko jedna osoba była przekonana, że Catherine jest odpowiednim kandydatem na stanowisko dyrektora generalnego firmy Decision Tech Incorporated. Na jej szczęście, osobą tą był przewodniczący Rady Nadzorczej. Tak więc niespełna miesiąc po usunięciu poprzedniego dyrektora, Catherine Peterson objęła władzę w spółce, która zaledwie 2 lata wcześniej należała do firm, o których najczęściej mówiono, do firm bardzo sensownych i obiecujących, silnie obecnych w najnowszej historii Doliny Krzemowej. Nie mogła nawet przypuszczać, jak wiele firma ta straciła w tak krótkim czasie, jak daleko znalazła się od tamtej świetności i co miały przynieść jej najbliższe miesiące. Część pierwsza. Słabe osiągi. Tło wydarzeń. Firma Decision Tech mieściła się w Zatoce Półksiężyca, spowitym mgłami rolniczym miasteczku na wybrzeżu, tuż za wzgórzami rozciągającymi się nad Zatoką San Francisco. Fizycznie nie należała do Doliny Krzemowej, ale przecież Dolina Krzemowa jest nie tyle pojęciem geograficznym, co kulturowym. A do tej kultury Decision Tech niewątpliwie pasowała. Miała najbardziej doświadczony i najdroższy zespół kadry zarządzającej, jaki tylko można sobie wyobrazić. Niezniszczalny, wydawać by się mogło, biznesplan i więcej najznakomitszych inwestorów, niż mogłaby sobie wymarzyć jakakolwiek młoda firma. Nawet najostrożniejsze firmy finansujące ryzykowne przedsięwzięcia ustawiały się w kolejce do inwestowania, a utalentowani inżynierowie nadsyłali swoje życiorysy już na długo przed tym, zanim firma wynajęła biuro. To było zaledwie 2 lata temu, co jednak jest całym wiekiem dla innowatorów w technologii. Po kilku pełnych euforii miesiącach istnienia, firma zaczęła przeżywać szereg następujących po sobie rozczarowań. Padały ważne terminy. Kilku istotnych dla firmy pracowników, nie zajmujących kierowniczych stanowisk, nieoczekiwanie odeszło z firmy. Morale sukcesywnie spadało. I pomimo niewątpliwych atutów Decision Tech, zjawiska te przybierały na sile. W 2. rocznicę powstania firmy Rada Nadzorcza jednogłośnie zadecydowała, by poprosić Jeffa Shenleya, 37-letniego dyrektora generalnego i współzałożyciela, o odstąpienie. Zaproponowano mu pracę w dziale rozwoju i ku zaskoczeniu kolegów pogodził się on z degradacją, nie chcąc odchodzić i rezygnować z olbrzymich zysków, jakie mógłby osiągnąć, gdyby firma została upubliczniona. Bo nawet w trudnym klimacie ekonomicznym Doliny Krzemowej firma miała wszelkie powody, by podjąć starania o uzyskanie statusu spółki publicznej. Nikt ze 150 pracowników Decision Tech nie był zdziwiony usunięciem Jeffa. Co prawda większość z nich lubiła go osobiście, ale nikt nie mógł zaprzeczyć, że pod jego rządami atmosfera w firmie stawała się coraz bardziej kłopotliwa. Ciosy nożem w plecy stały się sztuką często praktykowaną wśród kadry kierowniczej. W zespole brakowało poczucia jedności i koleżeństwa, co przekładało się na coraz słabsze zaangażowanie. Wydawało się, że zrobienie czegokolwiek zajmuje zbyt wiele czasu, a nawet gdy już uda się coś zrobić, brak jest poczucia, że zrobiono to dobrze. Inne rady nadzorcze byłyby może bardziej wyrozumiałe dla zarządzających, ale nie rada Decision Tech. Stawka była zbyt wielka i wszystko zbyt widoczne, by przymykać oczy na pogrążanie się firmy z powodu polityki. Decision Tech zdołała już zdobyć w Dolinie Krzemowej opinię najbardziej upolitycznionego i nieprzyjaznego miejsca pracy. I Rada nie mogła tolerować takiej prasy, szczególnie w sytuacji, gdy ledwie 2 lata wcześniej przyszłość wydawała się tak obiecująca. Ktoś musiał wziąć odpowiedzialność za ten bałagan, a Jeff był właśnie tym człowiekiem na szczycie. Wszyscy odetchnęli więc z ulgą, gdy Rada obwieściła swoją decyzję o jego usunięciu. 3 tygodnie później przyjęto Catherine.